Dzień dobry. Zapraszam na odcinek z gościnnym udziałem bardzo mądrej, bardzo odważnej i bardzo potrzebnej nam osoby. Przed Wami Kasia Koczułap, czyli autorka edukacyjnego profilu na Instagramie Co z tym seksem? Zanim zaczniemy naszą rozmowę, chciałabym, żebyś powiedziała o sobie coś więcej, dała się poznać moim widzom. Więc powiedz, czym się zajmujesz i co dokładnie robisz w internecie?
W internecie mówię o seksie. Staram się mówić o seksie bez tabu, staram się uczyć tego, co powinniśmy się byli nauczyć w szkole, ale nikt nas tego nie nauczył, więc zajmuję się szeroko pojętą edukacją seksualną, popularyzowaniem wiedzy o seksie. Staram się mówić i do młodszych, i do starszych. Teraz trochę zaczęłam robić warsztaty, więc przeniosłam się też do offline'u. Dużo piszę, dużo gadam. Mam nadzieję, że robię dobre rzeczy.
No oczywiście, że tak. To jest pewność, to jest jasne. Kasiu, nasza rozmowa jest częścią kampanii marki Durex Głośni w łóżku. Ja w ramach tej kampanii opublikowałam już 2 filmy, ten będzie trzeci. I ostatni, dlatego chciałabym, żeby był pewnego rodzaju podsumowaniem. Zadam Ci więc pytania, które pojawiły się pod poprzednimi materiałami i będę Cię prosiła, żebyś tak spojrzała na te wątpliwości moich widzów swoim profesjonalnym okiem i spróbowała je rozwiać. Zacznę od tego, co pojawiło się pod moim vlogiem o kodzie seksualnym. Ja się starałam tam znaleźć słowa, dzięki którym ten kod możemy tworzyć, też otwierać się na rozmowy o seksie i pojawiły się komentarze, że to jest głupie, i szkodliwe, bo sama Kasia Co z tym seksem powtarza, że o seksie należy mówić wprost, a nie jakimś tam kodem. I ja wiem, że Ty to na swoim Instagramie już tłumaczyłaś, ale proszę jeszcze wytłumacz to moim widzom.
Jak najbardziej o seksie trzeba mówić wprost i trzeba mówić szczerze, ale to w ogóle nie wyklucza mówienia swoim własnym kodem. O seksie musimy mówić tak jak jest, szczególnie do dzieci. To jest bardzo ważne, żeby dzieci znały prawidłowe nazwy, żeby mówić do nich wprost, żeby mówić szczerze i żeby mówić językiem do nich dopasowanym, czyli zgodnym do wieku, wiadomo. Tak, żeby one rozumiały, co się do nich mówi.
Oczywiście. A skąd mamy wiedzieć, jaki to jest język zgodny do wieku?
Dzieci trzeba słuchać, o co one pytają. Bo dzieci pytają o to, na co są gotowe wiedzieć, więc jeżeli dziecko pyta, to ma gotowość na odpowiedź na to konkretne pytanie. I trzeba do nich mówić tak wprost, czyli dzieci nie rozumieją metafor w wieku przedszkolnym jeszcze, więc jeżeli powiemy na przykład, że mamy, nie wiem, domek dla dzidziusia w brzuchu, no to dziecko sobie wyobrazi domek w brzuchu i będzie myślało, że jest tam domek. Więc trzeba mówić językiem takim właśnie dopasowanym do dzieci. A jeśli jesteśmy osobami dorosłymi już i mamy na przykład swojego partnera, partnerkę, to w łóżku możemy mówić tak, jak chcemy. I to jest bardzo cenne w ogóle, stworzyć sobie swój własny intymny język, którym tylko my będziemy rozumieli, swoje własne skojarzenia. To się przydaje bardzo właśnie w rozmawianiu w sypialni. Czasami wielu osobom jest łatwiej powiedzieć coś takiego, co tylko one znają, coś takiego, co nie jest do końca takie oczywiste, bo wtedy łatwiej się mówi. Po prostu dla wielu osobom jest ciężko mówić penis, cipka, a dużo łatwiej mówić jakimś takim językiem trochę naokoło. To też może być w ogóle takie podniecające, seksowne. No i taki kod można super wykorzystywać poza łóżkiem, czyli jesteśmy w restauracji, jesteśmy wśród znajomych i nagle pada jakieś słowo i ty wiesz, ona wie, co to znaczy i nikt inny nie wie, wiesz, wzrok na nią, ona na niego, czy tam na siebie i generalnie już wiecie, co się działo i wiecie, że na przykład, że spadły jakieś słowa i to może budować podniecenie, wracacie do domu i to się może skumulować w sypialni, tak? Więc to jest super cenne, mieć taki język, który tylko wy rozumiecie, który jest dla was w ogóle swobodny. Bo też ja mówię o tym, żeby rozmawiać o seksie dużo i często i wprost i jak najbardziej trzeba, ale absolutnie nie zmuszam do tego, żeby rozmawiać tak, jak ja chcę. Każdy może rozmawiać po swojemu, tak jak mu pasuje. Ważne, żeby rozumieć, ważne, żeby się rozumieć nawzajem i tylko te dwie osoby mogą siebie rozumieć i to jest jak najbardziej okej, nikt nie musi w to wchodzić, więc jak najbardziej rozmawiać, ale tak jak wam pasuje, a nie tak, że no, czujecie się zażenowani wypowiadając pewne słowa, no to wtedy ta rozmowa się nie uda, tak? Więc jak najbardziej kod seksualny jest super i właśnie twój film z tymi zadziwiającymi nazwami, których ja nawet nie znałam, jest super pod tym względem. Każdy może wyciągnąć jakieś słówko dla siebie.
Tak, no wygrzebałam mnóstwo.
Tak było. Tak
grzebałam, było. Grzebałam i wygrzebałam. Kolejne pytanie. Nie pytanie, komentarz. Świat stanął na głowie, wszyscy o tym seksie rozmawiają, a przecież to jest intymna sprawa. Poza tym seks się uprawia, a nie o nim gada. Po co takie filmy?
Najgorszy mit, Irytuje mnie to za każdym razem. Seks się robi, a nie o nim gada. No pewnie, a ludzie myślą, że umiejętności seksualne to spadają z nieba. W wieku 18 lat schodzi na nas promień i wiem, ale lepiej to po ślubie. A tak nie jest, bo seksu się trzeba nauczyć. Trzeba się go nauczyć, tak jak wszystkich innych czynności. I to jest rzecz do nauczenia, do wyćwiczenia. A żeby się tego nauczyć, no to trzeba o tym gadać, bo trzeba wiedzieć, czego się chcemy nauczyć. Trzeba wiedzieć, czego druga osoba chce od nas, czego my chcemy od tej drugiej osoby. Więc rozmowa jest najważniejszą częścią życia seksualnego. To jest niepopularna opinia, ale ja bardzo staram się ją forsować. O seksie trzeba rozmawiać i trzeba rozmawiać głośno, i trzeba rozmawiać wprost. Trzeba dużo, dużo gadać, no bo bez tego gadania no to czasami się nie udaje. Czasami się nie udaje i naprawdę z mojego doświadczenia wynika, że rozmowa totalnie ratuje ludziom życie seksualne, ratuje seks.
I pomaga się dopasować.
Bo każdy wie wtedy, czego druga osoba chce, czego pragnie. To generalnie dopasowanie w łóżku to jest takie, jest ważne, oczywiście, że to jest super ważne, ale to można też wypracować. To nie jest tak, że jeżeli na początku nam się nie udaje na przykład coś, to już jest koniec. To już jest koniec. Nie do końca tak jest. Czasami jest tak, że jedna i druga osoba chcą tego samego, ale ponieważ o tym nie gadają, no to myślą, że tak nie jest. Myślą, że są niedopasowani, myślą, że jakby nie zagra im w łóżku ten seks, a okazuje się, że pogadać, powiedzieć swoje pragnienia i nagle wow, nagle się okazuje, że on faktycznie jedno i drugie miało to samo na myśli na przykład, tylko nigdy tego nie powiedzieli. Więc jakby nie poddawajcie się, jakby to też jest w ogóle częścią życia seksualnego, że coś nam nie wychodzi. I nie poddawajcie się, próbujcie, szukajcie tego dopasowania, szczególnie jak wam zależy na sobie nawzajem, to naprawdę warto. Oczywiście są takie momenty, że się nie da. Jakby to też jest niepopularna opinia, bo no jest teraz taki ten trend, znaczy nie teraz, w ogóle jest taki trend, żeby na siłę, żeby jak najmocniej, że miłość się liczy, że ten seks jest gdzieś tam drugoplanowy, trzecioplanowy, nieprawda. Seks ma prawo być dla nas nieważny, ale ma prawo być dla nas najważniejszy. Naprawdę ma prawo. I jeżeli wszystko już zrobiliście, żeby zadziałało, a nie działa, no to trzeba szukać pomocy specjalistów, trzeba próbować jeszcze jakby wejść w to właśnie z osobą, która nas poprowadzi, jakieś terapie dla par i tak dalej, trzeba się starać, ale jeśli naprawdę już nic nie działa, to można się zastanowić na przykład nad tym, czy lepiej na przykład się nie rozejść, bo jak ten seks nam nie będzie działał przez 10, 15, 20, 30 lat, no to kurczę, szkoda życia trochę, nie? Chyba, że seks nie jest dla nas ważny. Jeżeli nie jest dla nas ważny, to jak najbardziej ma prawo
dla
też nie
obojga.
Być. Dla obojga, oczywiście, jeżeli... Ale no, dla większości ludzi jest jednak ważny, no przynajmniej z tego, co ja wiem. To jest super ważne i ludzie faktycznie szukają i się starają. To nie jest tak, że odpuszczają, nie? Naprawdę się starają dopasować, starają się znaleźć te punkty styczne. Do mnie tyle ludzi pisze, jak pogadać, jak rozmawiać, co zrobić, jeśli to mniejsze libido, większe libido. Więc faktycznie jest teraz taka potrzeba, żeby się postarać i to działa.
No właśnie, jeśli chodzi o te wiadomości, no z tym się wiąże moje kolejne pytanie. Dlatego, że pod wywiadem z Kasią Warnkę i Piotrkiem Stremowskim pojawiły się takie wpisy, że to są truizmy, banały, oczywista oczywistość, nauka dla nastolatków. Po pierwsze, nawet jeżeli to były informacje dla młodych ludzi, to się bardzo cieszę, że mogłam im pomóc, bo to dobrze, żeby młodzi ludzie właśnie uczyli się zdrowego podejścia do seksu. A po drugie, kiedy widzę, z czym ludzie do ciebie piszą, to mam wrażenie, że jednak wiek nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia. Faktycznie ludzie piszą do mnie z bardzo podstawowymi sprawami i to nie tylko nastolatki, ale osoby dorosłe piszą też z podstawowymi rzeczami. I nie ma w ogóle głupich pytań. Jeżeli pytasz, to super, to znaczy, że chcesz wiedzieć, co jest świetne. I wcale nie jest tak, że ta wiedza jest banalna. Osoby, które prawdopodobnie do ciebie pisały takie komentarze, to są osoby, które faktycznie już wiedzą i super. Ale jest bardzo, bardzo duża grupa osób, które nie wiedzą i się nie przyznają, bo to dla nich jest wstydliwe, że nie wiedzą, a oglądają te filmy, wyciągają dużo dla siebie i dlatego jak najbardziej takie filmy są potrzebne nie tylko na kanałach takich jak mój, gdzie tam jest tylko seks, ale też właśnie na kanałach takich, które docierają do innych osób, tak? Bo ty docierasz do bardzo dużej grupy różnych ludzi i fajnie, że właśnie robisz takie rzeczy. Więc nie dajcie sobie też wmówić, że jakaś tam wiedza o seksie jakaś banalna, albo że wszystko powinniście już wiedzieć, że to wstyd pytać. Absolutnie tak nie jest. Pytajcie, bo naprawdę odpowiedzi da się znaleźć i te odpowiedzi nam pomagają. Więc ja absolutnie nie uznaję takiego gadania, że to jest banał i że to jest truizm i że nie warto tym gadać. Warto. Jeżeli jednej osobie to pomoże, to ta jedna osoba może mieć od dzisiaj lepsze życie seksualne. No jak nie warto?
Tak, ja też zawsze tak sobie powtarzam, że jeżeli jednej osobie, dwóm osobom to pomoże, no to dla mnie to jest największe szczęście i warto było to robić.
A ja wiem, że pomaga większej ilości osób, tak? Bo na co dzień się z tym spotykam, że mi osoby dziękują, że pierwszy raz coś usłyszały. Albo jest cenne dla nich to, że ktoś inny też tak ma. I w końcu to jest takie wow, to nie tylko ja? Nie tylko ja na tym całym świecie mam problem z tym i z tym? No faktycznie nie tylko ty. Generalnie nie ma takich rzeczy, cokolwiek robicie w seksie, ktoś już to robi. I totalnie nie jesteście sami. Nie wiem, co sobie możecie teraz pomyśleć, co wam przyjdzie do głowy. Ktoś to robi. Jakby ja obiecuję, nie? Jakby obiecuję, że ktoś to robi, że nie jesteście sami i że jeżeli myślicie, że tylko ten problem to tylko wy i nikt więcej, to też jest nieprawda. Ludzie mają takie problemy o seksie. Trochę teraz powiem coś też niepopularnego, że problemy o seksie są takie same, że one się powtarzają. Jakby większość, oczywiście są takie bardzo specyficzne, ale większość takich problemów to są problemy te same. Nie umiemy rozmawiać, nie wiemy jak z tym libido się ogarnąć, nie wiemy jak rozmawiać z dziećmi, nie wiemy jak włączyć jakieś eksperymenty do naszego życia seksualnego, nie wiemy jak zadbać o swoją przyjemność. Są naprawdę takie rzeczy typowe, które się powtarzają w wielu parach i to też jest normalne, tak? Jakby, to jest bardzo ciekawe, że jakby ludzie mają różne problemy w związku i biorą to na klatę i myślą sobie, no faktycznie są takie problemy, rozwiązujemy i idziemy dalej, a jak się pojawiają problemy związane z seksem, to jest nagle takie no nie wiemy co robić, nie wiemy czy możemy mieć te w ogóle problemy, czy to już w ogóle świadczy, że jest że koniec tego naszego związku, naszego seksu, nikt tego nie ma, tylko my. To jest bardzo ciekawe, nie? Że te problemy seksualne są bardzo w związkach inaczej traktowane niż wszystkie inne problemy. A przecież to jest taki sam problem jak każdy inny do rozwiązania.
No tak.
I są rozwiązania.
I tak sobie pomyślałam też, że nie wiemy jak kupić prezerwatywy bez wstydu. Rozmawiałam o tym z Kasią i Piotrkiem, tak, że cały czas się wstydzimy. Jak się tego wstydu pozbyć?
Wszyscy ludzie uprawiają seks.
No prawie.
No prawie. Nie wszyscy, ale większość i to jest taka myśl, która ratuje. Idziemy do sklepu i widzimy to, generalnie Durex, tyle wspomnień. I zamiast zastanawiać się, zamiast myśleć o tym, jakby co ja kupuję, to po prostu traktować to jako każdy kolejny przedmiot, bo ludzie, którzy uprawiają seks, większość ludzi, którzy uprawiają seks, oni wszyscy potrzebują tego. Więc dla nich to nie jest nic dziwnego. Nam się wydaje, że jak wszyscy na nas patrzą, że każdy nas ocenia, a ludzie myślą sobie wtedy, czy ja miałam kupić jeszcze wodę, kolę, jakby nikogo to nie obchodzi, nie? Warto sobie zdać sprawę, że to naprawdę nikogo nie obchodzi. I nie ma powodu, żeby się wstydzić. W ogóle, jeżeli kupujecie prezerwatywy, to robicie dobro. Prezerwatywy są potrzebne w naszym życiu. Jakby, jeżeli ktoś kupuje prezerwatywy, to znaczy, że odpowiedzialnie podchodzi do seksu, to znaczy, że się zabezpiecza przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową, to znaczy, że dba o to, żeby nie być w niechcianej ciąży.
Ale poczekaj, bo pojawiły się też takie komentarze pod poprzednimi filmami, po co osobie będącej w stałym związku prezerwatywy? Przecież można się zabezpieczać naturalnie, też o tym porozmawiać. I druga rzecz, jakie choroby w stałym związku? Czym się możemy zarazić? Czy też zakazić?
Na przykład wirusem HPV możemy się zakazić nie tylko od stosunku seksualnego, więc możemy się po prostu nim zakazić, będąc w stałym związku i po prostu żyjąc. Niektóre też wirusy można nabyć na przykład w jakiejś przestrzeni publicznej. To się rzadko zdarza, nie chcę was straszyć, ale jest taka możliwość. Więc jak najbardziej można się w stałym związku zakazić. No i też jakby, ja rozumiem, że sobie ufamy. Wszyscy i w ogóle, ale nasze zdrowie jest najważniejsze. Zero kompromisów. Jeśli chodzi o zdrowie, zero kompromisów. Jeżeli macie badania, badacie się regularnie, mało kto to w Polsce robi, ale jeżeli się badacie, no to jak najbardziej prezerwatywy można odpuścić. Ale jeżeli na przykład się nie badacie, jeżeli jesteście na przykład w stałym związku, ale otwartym związku, no to jak najbardziej prezerwatywy są konieczne, szczególnie, że mamy teraz taki wybór i jakby...
Właśnie też miałam cię o to dopytać, bo mnie się wydaje, że wybór prezerwatyw może być też takim początkiem rozmawiania w ogóle o swoich potrzebach. Kiedyś ten wybór był mały, teraz no na przykład na nowych Durexach znajdziecie taki pasek z ikonkami, które powiedzą wam, z jakimi prezerwatywami macie do czynienia.
I to jest super i ja uważam, że to jest super pomysł, dlatego że faktycznie, faktycznie jest tak, że różne są potrzeby. Różne są potrzeby odnośnie prezerwatyw, różne wielkości, różne grubości, różne właśnie stopnie nawilżenia, smakowe, niesmakowe, czyli to wszystko, co tutaj od razu w ogóle fajnie widać na pudełku. I I kiedyś było tak, że nie było tego, a potem jak było, to najczęściej to w ogóle było tylko w internecie. Oczywiście to jest super i tak, jak jesteśmy dorośli, to możemy sobie zamówić, gdzie tam chcemy i super. Ale dużo młodych ludzi na przykład potrzebuje prezerwatywy kupić stacjonarnie. I wtedy był tylko jeden wybór na przykład. A teraz idziecie do sklepu, patrzycie, myślicie, o ja potrzebuję większych, kupuję i po prostu nie ma problemu, tak? Co jest w ogóle... No dla mnie to jest coś przełomowego. Ja jestem wielką propagatorką prezerwatyw, oczywiście mamy inne sposoby antykoncepcji i one też są fajne i co komu pasuje, każdy dobiera według siebie, ale jeżeli zaczynacie dopiero życie seksualne, jeżeli planujecie na przykład pierwszy raz, czy po prostu zmieniacie partnerów, no to jak najbardziej pamiętajcie o tym, żeby używać prezerwatyw zawsze i co jest ważne, od początku do końca. Czyli od początku stosunku do samego końca, a nie tam, że dopiero jak już się dużo rzeczy wydarzyło, to my dopiero nakładamy prezerwatywę. Nie, od początku do końca. Bo naprawdę rośnie w Polsce, rosną statystyki infekcji przenoszonych drogą płciową i właśnie mam wrażenie, że to wynika między innymi z tego, że ludzie się na przykład wstydzą albo kupować prezerwatywy, boją się też o tym mówić, boją się w ogóle z partnerem rozmawiać o tych prezerwatywach, tak? No i oczywiście jest ten mit, że prezerwatywy sprawiają, że jest seks gorszy, że jest mniej spontaniczny, że psuje atmosferę. No atmosferę to psują infekcje przenoszoną drogą płciową i niechciana ciąża, to na pewno psuje atmosferę, więc no zaprzyjaźniamy się z prezerwatywami i w ogóle z zabezpieczeniem w naszym życiu seksualnym i dobrze dobrane prezerwatywy, dobrze dopasowane prezerwatywy do naszych potrzeb są dobre. Jakby nie będą robić problemu, penis będzie działał tak jak trzeba, po prostu dobierzcie je dobrze i wypróbujcie różne. Jakby skoro mamy taki wybór, kupcie grubsze, kupcie cieńsze, większe, mniejsze, popróbujcie. Ja na przykład polecam też próbować przed. Jeżeli się na przykład masturbujemy, no to możemy sobie założyć prezerwatywę jedną, drugą, zobaczyć jak nam tam leży. Jeżeli się stresujemy na przykład później przy drugiej osobie, to można przecież wypróbować wcześniej, przed pierwszym razem, to koniecznie się nauczcie zakładać prezerwatywę przed seksem, bo potem po prostu jeżeli coś nie wyjdzie, to jest ten ogromny stres, pierwszy raz jest taki stres, więc jakby spróbujcie wcześniej. I potem będzie po prostu łatwiej, tak? Po prostu z nakładania prezerwatywy można zrobić super, super taką, wiecie, taką trochę, nie lubię określenia grę wstępną, no ale powiedzmy, że grę wstępną, taki początek do seksu, tak? Ona może, czy on ci może nałożyć prezerwatywę, więc jakby to może być super, można to włączyć do życia seksualnego, nie trzeba po prostu czekać, tylko po prostu można się zaangażować.
I chyba też ważne jest też to, żeby dziewczyna również wiedziała, jak tę prezerwatywę założyć, bo raz, no dobrze, żeby wiedziała, a po drugie może pomóc, a nie ta presja jest tylko na mężczyźnie.
No generalnie mamy bardzo penisocentryczny seks w naszym społeczeństwie.
Penisocentryczny?
Penisocentryczny. No wszystko jest skupione w seksie na penisie. Tutaj przede wszystkim...
Muszę się zastanowić, czy w moim też.
Ja nie wiem.
Słuchaj, bo pierwszy raz się spotkałam z tym penisocentrycznym seksem.
No. Jest po prostu, mamy skupienie bardzo mocne na heteroseksie i na seksie waginalnym i generalnie seks jest penisocentryczny, czyli cała presja jest na penisie i naprawdę coraz więcej osób z penisami ma coraz więcej problemów w życiu seksualnym ze wzwodem, z utrzymaniem erekcji, z długością stosunków, dlatego że cała odpowiedzialność bardzo często stoi na nich, tak? My jak sobie myślimy o seksie, to najczęściej wyobrażanie jest klik, penis, wagina i tyle, nie? A przecież seks to jest multum różnych czynności, dla każdego co innego jest fajne, dobre, więc ja naprawdę bym też pracuję nad tym, żeby ściągać tą presję z tych penisów, dlatego że jeżeli cały seks jest ustawiony na penisie, no to nie dziwne, że on oklapnie, bo ile można tej presji znieść, jeżeli tak. Jest tylko stosunek, to musi być koniecznie penis, wagina i nic więcej się nie liczy, w każdym stosunku w ogóle musi to być, a nie musi, no seks jest, może być jak różny, można raz trochę tego, trochę tego tutaj połączyć, może być tylko seks oralny, może być tylko seks w ogóle, tylko dotykanie się, to też jest przecież część życia seksualnego, nie musimy ciągle angażować tego penisa, więc no, to mam na myśli mówiąc, że seks jest penisocentryczny, ale i dlatego właśnie, jeżeli dziewczyna, jeżeli mówimy o związku różnopłciowym i dziewczyna jest zaangażowana do prezerwatyw, do tego, żeby wiedziała, jakie prezerwatywy potrzebne są, żeby też mogła kupić, jeżeli je trzeba, bo to nie jest tak, że tabletki antykoncepcyjne kupuje kobieta, a prezerwatywy kupuje mężczyzna. Antykoncepcja leży po obu stronach, jak najbardziej ludzie powinni się umawiać na to, żeby dbać o to obie osoby. W ogóle ja się spotykałam z takimi komentarzami kiedyś, jak ja wyciągałam moje pierwsze dureksy i było takie: ty masz prezerwatywę ze sobą? Jak to?
Po co?
Po co? Czy ty myślisz, że będziesz uprawiać seks? No. Jakby ktoś mnie zabierał do domu i wiecie, no, w wiadomym celu i był szokowany, że ja mam prezerwatywę. No jakby, no ja też jestem tu w celu uprawiania seksu. To nie jest tylko tak, że przypadkiem trafiłam do twojego łóżka, tylko ja tam przyszłam uprawiać seks, więc ja też dbam o to, żeby tą prezerwatywę mieć. A skąd ja wiem? Może ty nie masz. I też się zdarzyło takie sytuacje, o ja nie mam. Ktoś mówi, chłopak mówi, no bo to teraz prezerwatywa. A on, no ja nie mam, ale ja mam. No i wszystko załatwione, tak? Więc dziewczyny jak najbardziej powinny też o tą prezerwatywę zadbać. Poza tym fajnie wiedzieć, co chłopak, jakie prezerwatywy chłopak potrzebuje, żeby właśnie kupić, żeby pomóc założyć. Także zaangażowanie w antykoncepcję w jedną i w drugą stronę. Chłopak też się powinien interesować twoimi tabletkami, jak się czujesz, czy jest wszystko dobrze z tobą, czy chodzisz do lekarza, czy chodzisz na kontrolę, ile to kosztuje, czy cię stać. Przecież to jest jakby, oboje nie chcecie mieć tego dziecka, czy oboje nie chcecie mieć tych infekcji, tak? No to jak, nie może być tak, że to stoi po stronie jednej osoby.
Kocham cię, jak o tym mówisz. Naprawdę, mogę cię słuchać cały czas, jesteś w tym taka mocna. Momentami się boję, ale wiem, że to jest ważne.
Nie, nie, nie trzeba się mnie bać. Ja po prostu mam taki głos donośny, mocny, ale nie trzeba się bać. Nie trzeba się bać.
Nie
trzeba się bać.
Wspomniałaś też o atmosferze i tutaj ważna informacja dla Was. W opisie pod filmem znajdziecie link do strony, na której kupicie specjalnie przygotowane przez Durex zestawy. W tym zestawie oczywiście znajdziecie prezerwatywy, ale też różne gadżety, na przykład zapach, który pozwoli Wam zbudować odpowiednią atmosferę w sypialni, bo ta atmosfera jest ważna, prawda? Dobrze to pachnie.
Dobrze, no tutaj nam się unosi cały czas przy...
Plakat też jest, także zajrzyjcie do opisu. Atmosfera.
Atmosfera jest bardzo ważna i ważne jest to, żeby to była nasza atmosfera, czyli to, co jest, dla nam pasuje, to, co my tworzymy, to, co my lubimy. Ja też bardzo często mówię o tym i bardzo polecam, żeby mieć swoje miejsce do seksu. I to nie chodzi o to, żeby już później się nie ruszać z tego miejsca i nie zmieniać go, bo jak najbardziej możemy uprawiać seks w różnych miejscach w domu i jakby próbować w różnych miejscach po prostu. Ale ważne jest, żeby mieć swoje miejsce do seksu, swój kącik do seksu. Jakby to też było jednym z wyzwań w moim kalendarzu adwentowym, zastanowić się, gdzie uprawiacie najczęściej seks i jak to miejsce sobie aranżujecie, dlatego że jeżeli na przykład uprawiacie seks w sypialni, a macie dziecko i sypialnia jest też waszą garderobą, waszym składzikiem, stoi tam suszarka na pranie, jakieś dziecięce rzeczy, to bardzo trudno jest wejść w atmosferę seksu, w atmosferę uprawiania seksu w takim miejscu. Jeżeli, no po prostu, wiecie, mamy jakby na głowie jakieś zabawy, albo patrzymy na misia dziecka na przykład, uprawiamy seks i patrzymy No może być ciężko, jakby niektórym osobom to nie przeszkadza i okej, dlatego mówię, że każdy tu buduje atmosferę pod siebie, ale jeżeli na przykład czujecie, że na przykład spadło Wam częstotliwość życia seksualnego i jakoś chcecie to naprawić i nie wiecie, o co chodzi, to spróbujcie na przykład pomyśleć o tym, gdzie ten seks uprawiacie, w jakim miejscu i co tam się w tym miejscu znajduje. Czy jest to miejsce właśnie ładne, czy właśnie macie na ścianach jakieś, nie wiem, ładne, pobudzające rzeczy, plakaty, zdjęcia, czy macie właśnie, jeżeli na przykład lubicie zapachy, no to czy fajnie pachnie w tej sypialni, czy macie ładną pościel na przykład, czy po prostu czujecie się tam dobrze, czy czujecie tam atmosferę seksu, a nie czy po prostu wchodzicie do tej sypialni i ona jest zagracona, jeszcze bierzecie do telefony do niej i generalnie no, po prostu siada ta atmosfera i ciężko się po prostu podniecić, ciężko się wejść w ten klimat, tak? Bo seks można uprawiać na szybko i tak wiecie, z marszu, ale czasami jednak potrzebujemy tego takiego wejścia. Niektóre osoby potrzebują takiego wejścia, niektóre osoby nie mają takiego spontanicznego pożądania, tylko właśnie bardziej responsywne pożądanie i potrzebują bodźców, żeby w ogóle się wejść w to życie seksualne i atmosfera w sypialni, czy atmosfera w jakimkolwiek wydzielonym kąciku w domu, no może temu sprzyjać. Na pewno warto to sprawdzić, czy na przykład tak nie zadziała, jeżeli wyniesiecie zdjęcia dzieci z sypialni i tą suszarkę i nie wiem, zapalicie sobie właśnie świeczkę zapachową, czy postawicie jakiś zapach, czy to właśnie nie zadziała w ten sposób, że...
Lustra,
boże, lustra to jest w ogóle mój ulubiony gadżet seksualny i niedoceniany i jest tak łatwy, tani.
Ale takie na suficie?
Na suficie super, też są fajne lustra takie na przykład w szafach takich dużych, takie przednie, nie? Że leżycie i się widzicie. Lustra są super gadżetem seksualnym, naprawdę. Oglądanie siebie w seksie może dawać dodatkowe bodźce, może też leczyć nas z kompleksów. Bo no, my mamy takie kompleksy, jak to ciało nam się w tym seksie układa.
A jak się tak ułoży, że niekoniecznie?
To można sobie pomyśleć wtedy, co ja robię, czy mi jest na przykład dobrze i patrzysz na swoje ciało i nie jesteś z niego zadowolona może z wyglądu, ale jest ci, ty w tym momencie przeżywasz orgazm, sobie myślisz, kurczę, moje ciało teraz robi takie rzeczy, daje mi taką przyjemność, jest mi tak dobrze, a ja się tam przyjmuję jakimś celulitem? Jakby kto ten celulit widzi? Jakby jeżeli zapytacie swoich partnerów, partnerki, kochani, ja tutaj mam tutaj nowy rozstęp, a on zapyta, co masz? I gdzie to masz? Jakby my bardzo się skupiamy na naszych ciałach w seksie, a nasze ciała w seksie robią takie niesamowite rzeczy i naprawdę warto im za to podziękować i warto czuć do nich wdzięczność. Lustro się pozwala przyzwyczaić do tego, pozwala się do tego przyzwyczaić, że działa grawitacja, że tak, jeżeli jesteśmy w pozycji na górze, to biust nam będzie zwisał, ponieważ mamy grawitację. Jeżeli, nie wiem, tam się gdzieś tam przekręcamy, no to tutaj się będzie wszystko fałdować, no bo nasze ciała nie są, wiecie, sztywnymi tutaj jakimiś sylwetkami, tylko one się ruszają i to jest też super podniecające, to jak one działają, jak one się o siebie ocierają. Naprawdę jakby polecam lustra i jeżeli jakby nie macie odwagi na lustro w sypialni już teraz z partnerem, z partnerką, to warto lustro wykorzystać na przykład do masturbacji, żeby się poznać najpierw samemu z tym ciałem swoim, oswoić, zaprzyjaźnić, a dopiero potem wnieść je do partnera, partnerki, do sypialni. W ogóle oglądanie siebie w lustrze, szczególnie dla osób z cipkami, to jest w ogóle must, dlatego że no, faceci, osoby z penisami widzą swoje penisy często w ciągu dnia, bo sikają i tak dalej, więc widzą, co się z nimi dzieje, czy dzieje się coś złego, czy nie. My nie widzimy tego, bo nie oglądamy siebie, a przecież oglądanie się w lusterku może sprawić, że na przykład zauważymy coś niepokojącego, zauważymy, że coś się dzieje, więc to jest też kwestia naszego zdrowia, żeby po prostu siebie oglądać, żeby, no żeby po prostu widzieć, czy coś się tam zmienia, czy wszystko jest okej. To zresztą też jest tip dla partnerów, partnerki, partnerów, partnerek, że no, kto zna nasze ciała najlepiej? No oni znają nasze ciała najlepiej, oni, więc jakby zwracajcie też na to uwagę, czy jakby widzicie coś niepokojącego, czy coś wyczujecie niepokojącego, czy w biuście, czy właśnie na genitaliach, to mówcie o tym od razu, zwracajcie na to uwagę, to jest super ważne i to może ratować życie, więc nie służę do tego.
A dlaczego tak mi się skojarzyło? Mężczyźni raczej są zakumplowani ze swoim penisem, a kobiety raczej się wstydzą swojej cipki.
No, po pierwsze, mężczyźni są oswajani ze swoimi penisami od maleńkości, bo jest taki, no tak jak mówiłam, mamy penisocentryczny seks i mamy też świat penisocentryczny, mamy kult penisa, czyli no penis zawsze jest, wiecie, jest czymś oznaką męskości, więc te penisy są wszędzie podkreślane, że super mieć penisa, że to jest męskie, że wiecie, on będzie robił super rzeczy w przyszłości. Mężczyźni też mają dostęp do tych swoich penisów od maleńkości, więc dotykają je, widzą je codziennie od małego. No kurczę, jak oglądasz się tyle lat, no to już jakby jesteś przyzwyczajony do tego widoku, tak? A też wszyscy na koci mówią, że to jest okej, okay, że to jest okej okay siebie oglądać, że to jest okej okay się znaczy generalnie jeżeli mówimy o masturbacji, no to jest dużo większe przyzwolenie u mężczyzn na masturbację, więc to jest też okej, okay, no bo mężczyzna wiadomo, większe pożądanie, większe libido, no on potrzebuje, on musi i tak dalej, więc jakby jest na to pozwolenie, więc oni po prostu się czują od małego, mają przyzwolenie na to, żeby się interesować, żeby dotykać, żeby oglądać, żeby widzieć i żeby w ogóle, wiecie, mówić oni o tym, o nim, o penisie, między sobą gadają, no generalnie to nie jest temat tabu. No a kobiety, wiadomo, no, kobiety są wychowywane, żeby być skromne, ciche, grzeczne, o seksie nie mówimy, no robimy tak, ale to później i w zasadzie to, jak jest za przyjemnie, to trochę podejrzane też, nie, no bo jak to, no, ja chcę, mi się podoba, to jest na szczęście coraz jest tego mniej, nie, coraz więcej kobiety czują, że faktycznie mogą mieć seks, mogą mieć super seks, mogą chcieć mieć seks, mają jakby coraz częściej widzę, że jest taka dysproporcja libido, ale w stronę kobiet, że one mają większe libido, więc jakby coraz bardziej się ośmielamy, super, super, że to idzie tak do przodu, ja też działam w tym kierunku, no ale wciąż jest jednak, jest dużo wstydu, szczególnie właśnie z wyglądem cipek, no na to dużo wpływa mainstreamowe porno, bo tam te wszystkie cipki, to wiecie, jak wyszły z żurnala. Malutkie, wąziutkie, nic tam się nie odchyla, nic tam nie jest za duże, wszystko jest takie idealne, wygolone, bialutkie. No i zapominamy oczywiście, zapominamy, że aktorki porno no, mają wysokie standardy co do wyglądu, więc one, niektóre nawet robią operacje sromu. No wszystko to jest, wiecie, układane pod kamery. My oglądamy film, który trwa 15 minut, a on jest 2 dni kręcony. No i wszystko tam jest, każdy kadr ułożony i faktycznie te cipki wyglądają na wszystkie na takie same. A wszystkie cipki są różne. Nie ma dwóch takich samych cipek. Nie ma. I po prostu każda, jeżeli nam nie sprawia dyskomfortu, nie sprawia nam dyskomfortu, bólu, to ona jest dobra. Ona jest dobra taka, jaka jest i jak najbardziej warto się z nią zaprzyjaźnić. Ona ci będzie służyć bardzo dobrze, bardzo długo, więc warto się z nimi zaprzyjaźniać. Ja zawsze polecam oglądanie różnych cipek. Jest bardzo dużo takich profili na Instagramie, na przykład Vulva Gallery, gdzie po prostu mamy bardzo różne cipki narysowane. I tam po prostu można się zapoznać z całym przekrojem i też dużo osób do mnie pisało, że są w szoku, że taka i taka i tak i tak. I każdy może odnaleźć swoją tam. No i poczuć się, że faktycznie nie tylko on tak ma, nie? Że tych cipek jest po prostu cały ogrom.
Dam lajka.
I poszukam swojej.
Obserwując twój profil, doszłam do wniosku, że my jesteśmy trochę poblokowani, jeśli chodzi o naszą seksualność i podejście do seksu. I ty na przykład na samym początku swojej przygody z Instagramem apelowałaś, żebyśmy porzuciły stanieki. Żebyśmy się nawet tak fizycznie odblokowały.
Apeluję dla chętnych. Jakby ja porzuciłam stanik dawno temu i to faktycznie mi pomogło, poprawiło mój byt i seksualny, i generalnie zdrowotny, i lepiej się tak czuję. I polecam sobie zrobić eksperyment, tak? Oczywiście to nie jest dla każdego, bo niektóre osoby mają na przykład cięższe piersi, większe piersi, więc to jest dla kręgosłupa będzie problem, tak? Więc jak najbardziej nie dla wszystkich. Niektóre też osoby lubią te staniki, lubią jak one są takie, wiecie, fajnie dobrane, ładne. To też dla nich jest ważne, na przykład, że pod bluzką mają bardzo ładną bieliznę. To też jest taki sposób, żeby się poczuć kobieco dla niektórych osób, bo to faktycznie może zadziałać, tak? Ale jeżeli na przykład czujecie się źle w swoich stanikach, nawet jeżeli one są dobrze dobrane, ale nadal czujecie się jakieś spięte, skrępowane, to jak najbardziej warto porzucić stanik
i się nie wstydzić
w ogóle, bo no, wciąż piersi są kobiece, piersi, sutki, no, są banowane wszędzie i wciąż są nad cenzurowanym, a chociaż mimo wszystko, że są takie same, po prostu to są sutki, tak? Mężczyźni też mają sutki, z ich sutkami wszystko jest okej, a nasze problem. Piersi powstały po to, żeby karmić dzieci. To jest ich pierwsza podstawowa funkcja i one naprawdę po to powstały, a to, że piersi zostały seksualizowane bardzo, no to już jest nasza rola w tym, nasza kultura. Jak najbardziej piersi służą nam do seksu, fajne rzeczy nam dają, dużo przyjemności, ale ich pierwszą rolą jest karmienie, nie? Nie warto o tym zapominać i warto jakby patrzeć na piersi jako na normalny narząd ciała. I dziewczyny, jeżeli, nie wiem, czujecie, że ktoś wam, nie wiem, wgapia się wam w biust, czy cokolwiek, jak nie macie stanika. Ja na przykład miałam też takie sytuacje na początku, no to po prostu mówię, nie, dlaczego się, ja mam, tutaj mam twarz, albo dlaczego się patrzy na mnie, czuję się przez ciebie molestowana w tym momencie wzrokiem, nie rób tego. I większość takich gapiających się, no ucieka, nie, jest takie, no bo nie są przyzwyczajeni do tego, że ktoś mi zwraca uwagę. Myślą, że oni sobie tak mogą w tej przestrzeni publicznej, tak o. I nic ich nie spotka za to. No, prawdopodobnie nic ich nie spotka, bo w Polsce no, nie ma takich przepisów, że to jest jakiś problem, nie? W sensie prawnym. Ale powiedzieć można, jeżeli czujemy odwagę, mamy taką odwagę w sobie, to jak najbardziej można to komunikować, można to mówić. Oczywiście pamiętajcie, żeby dbać o swoje bezpieczeństwo przede wszystkim, jeżeli jesteście gdzieś same, nie wiem, wracacie w ciemnym lesie albo komunikacją jest późno w nocy, to może czasami nie warto, wiecie, odzywać się, dlatego że no, wasze bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ale jeżeli czujecie, że możecie, to jak najbardziej mówcie, komunikujcie, przyzwyczajajcie ludzi do tego, że kurczę, funkcjonujecie w przestrzeni publicznej i jak nie macie ochoty nosić stanika, to nie nosicie i tyle.
Ostatnio też wspomniałaś o tym, że my się nie musimy golić, że to jest przymus narzucony z zewnątrz i czasem może warto zapytać partnera, czy hej, czy moje owłosienie ci przeszkadza i może się okazać, że w ogóle, a my się tu męczymy z jakimiś kolarkami.
No kontrowersyjny temat, Paulina, tak? Dzisiaj same kontrowersyjne tematy, no owłosienie to jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów, niestety.
Bo mnie się to sprowadza, w moich oczach to się sprowadza jednak do tej rozmowy. Że brakuje rozmowy, bo to głupio tak zapytać, czy ci nie przeszkadzają moje włosy. Jak o to zapytać?
Totalnie się to sprowadza do rozmowy i może się okazać, że ten druga osoba ma to gdzieś i w ogóle jej to nie obchodzi, czy ty jesteś ogolony, ogolona, czy nie. Może tak być totalnie. O tym się w ogóle nie rozmawia i co więcej, owłosienie powstrzymuje bardzo wiele osób przed seksem. No po prostu tych wiadomości, ile ja dostałam na ten temat, że nie mogę uprawiać seksu, by się nie ogoliłam. Ja na przykład jestem na randce, albo jestem po prostu na spotkaniu, poznaję kogoś fajnego i chciałabym pójść do łóżka z tą osobą, ale przypominam sobie, że nie jestem ogolona, No i koniec, blokada następuje i nie ma. Nie rezygnuje z seksu z tego powodu. No jakby... No nie jest to po prostu fajne, nie jest to fajne, że jesteśmy tak zablokowane pod tym względem, że to jest dla nas najważniejsze. Golenie się jest okej, okay, jeżeli tego chcecie, jeżeli uważacie, że to jest wasza decyzja, jeżeli to przemyśleliście, jeżeli źle się z tym czujecie, jak najbardziej, jakby każdy robi co chce ze swoim ciałem, ale właśnie co chce, jeżeli nie chce się golić, to też jest okej, okay. Jakby włosy nie są przez przypadek w miejscach intymnych, włosy nam są generalnie potrzebne i dużo osób ma problem z goleniem, ma problem z wrastającymi włoskami, ma problem z podrażnieniami, a mimo wszystko się goli. Goli się i szczególnie często dla drugiej osoby. A ta druga osoba może w ogóle nie chcieć tego. Jakby jeżeli powiecie swojemu partnerowi na przykład, że się golicie i sprawia wam to ból i na przykład macie problemy, macie zapalenia, no to może się okazać, że ta druga osoba, która was kocha i która jest z wami w związku, powie, no kurczę, no to ty sobie sprawiasz ból? Ja nie chcę, żebyście cierpiała. I często tak faktycznie jest. Bardzo często się zdarza, że to partnerzy oswajają swoje dziewczyny właśnie odnośnie golenia, że mówią im, że nie trzeba, że nie potrzebują, że to nie jest dla nich ważne, że partnerki chcą, to okej, okay, ale jemu to w zasadzie wszystko jedno. To warto po prostu ze sobą przegadać, ustalić, ale... Kolejna niepopularna opinia, to jest twoje ciało i ty robisz co chcesz z nim. Jeżeli nie chcesz się golić, to nikt nie ma prawa ci tego narzucić. Jeżeli się chcesz golić, to też nikt nie ma prawa ci narzucić, żebyś się nie goliła. Czy ty, czy on, bo to też dotyczy przecież osób z penisem, mężczyzn, bo oni też przecież się golą, jeżeli chcą, a jeżeli nie, to nie. Ale no, nie ma takiej presji, na mężczyzn nie ma aż takiej presji na to golenie. Jakby nie dostałam ani jednej wiadomości, że jakiś mężczyzna zrezygnował z seksu, bo nie był golony. A dostałam właśnie w drugą stronę bardzo dużo takich wiadomości, więc to jest twoja decyzja. Włosy nie są niehigieniczne. Jeżeli się myjemy i dbamy o higienę, to po prostu myjemy nasze włosy. Tak samo jak myjemy włosy na głowie i jakby to nie jest niehigieniczne. To jest tylko kwestia tego, co nam się podoba i co nam się podoba, to nam się podoba. Ja nie dyskutuję z tym, ale pogadajcie, zastanówcie się. Czasami warto się zastanowić nad tą maszynką, po co ja to robię? Dla kogo ja to robię, czy dla siebie, czy dla niego, czy dla niej, czy dla nie wiem czego, dla bikini, czy dla kultury, dla społeczeństwa, po co ja to robię?
Dla
Instagrama. Zastanawiam się, ile osób się zastanawiało w ogóle nad tym, po co się goli. Czy kiedykolwiek sobie zadawały takie pytanie, czy to wzięły tak po prostu. Wszyscy się golą, ja się golę, nie wiem w sumie skąd wzięły, no sporno oczywiście, nie tam wszyscy sobie, znaczy oprócz filmików dla osób, które lubią owsione, cipki na przykład, to większość takiego mainstreamowego porno to jest osoby ciała golone. Nie widziały też na przykład na plaży, jak idziemy, to wszyscy są też ogoleni, więc jakby w filmach są wszyscy ogoleni, więc mamy takie poczucie, że kurczę, no trzeba być ogolony, bo wszyscy są ogoleni. Ale czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, co ty chcesz, czego ty chcesz, jak ty to czujesz w ogóle z tym goleniem? Bo może się okazać, że nie, że ty wcale tego nie czujesz, że cię nie chce w tej łazience spędzać czasu i nie chce ci się cierpieć później z tymi podrażnieniami.
Pamiętam, kiedy się ogoliłam po raz pierwszy z okazji bierzmowania. Spojrzałam na swoje nogi i powiedziałam, gdzie do bierzmowania z takimi włosami i po maszynkę. Także tak było.
Ja z kolei się ogoliłam pierwszy raz, nie wiem, w kim... gimnazjum, liceum?
Gimnazjum to było.
Jakoś tak chyba, bo... no wszystkie koleżanki się goliły, jak się przebierałyśmy na WF-ie, no to... Nagle widzę wszystkie, i myślałam sobie, kurczę, jakbyś nie rosną te włosy innym osobom, czy ja o co chodzi? I wracam do mamy i mamo mówię, mamo, kup mi maszynkę, bo ja mam dobry kontakt z mamą, mówię, mamo, kup mi maszynkę, ja muszę się ogolić. A moja mama, co ty musisz zrobić? Golić się? Ktoś goli? O co chodzi w ogóle? Moja mama się nigdy nie goliła i jakby żyje i jakby w porządku. Ja była w szoku w ogóle, że jaki pomysł, no. Kupiłam mi tą maszynkę i się ogoliłam. I potem miałam takie strupy na nogach, bo oczywiście na sucho się ogoliłam, no wiadomo, nie?
Tak, ja też na sucho. Teraz zmieniamy lekko temat, ale nie do końca, bo cały czas język. Kiedy ludzie polecają twój profil, prawie wszyscy powtarzają, podkreślają, że ty mówisz o seksie takim prostym językiem, tak po ludzku. Gdzie ty się tego nauczyłaś?
Ja, jak zaczynałam swój profil i generalnie karierę, to wiedziałam, że muszę docierać do ludzi, do których nie dotrze się z piedestału naukowego. Ja generalnie mam dużo pretensji do naukowców, naukowczyń, profesorów, profesorek właśnie za ten język, za to, że rzadko schodzą do ludzi po prostu schodzą do ludzi z tych swoich uniwersytetów, bo a jak już schodzą, to właśnie mówią takim językiem, że nikt ich nie rozumie. Jeżeli ktoś się czuje głupi, jeżeli ktoś się czuje po prostu taki, no, że nie rozumie kogoś, to się czuje automatycznie źle. No bo sobie myśli, kurczę, no czyli co, za głupi jestem, tak? Za głupi jestem, no to ja nie będę go słuchać. Więc to nie ma sensu, nie? Takie mówienie nie ma sensu. Fajnie, ja mogę sobie zaszpanować fajnymi słówkami jakimiś tam, ale co z tego? Jakby nie o to chodzi. Ja chcę docierać do osób, którym ta wiedza jest potrzebna, do osób młodych też, więc chcę mówić prostym językiem, językiem trochę medycznym, ale też językiem takim naukowym też trochę, ale wyjaśniając rzeczy, tak? Jeżeli mówię coś naukowego, to wyjaśniam od razu, co to jest, dlatego że chciałabym, żeby ludzie mówili o seksie bez, właśnie bez skrępowania. I mnie tym zależało. Ja jak zaczynałam, to od razu mówiłam prosto z mostu, jak jest. I na początku to był taki bardzo szok dla wielu osób. Jeju, takie słowa, cipka, coś tam, dlaczego? A teraz to już jest taki, wiesz, jakby przyzwyczaiłam ludzi, nie? Jakby tak. Ja nie chciałam, żeby mój kanał był kontrowersyjny. Nigdy tego nie chciałam, bo uważam, że seks w ogóle nie jest kontrowersyjnym tematem. Dlatego od początku mówiłam o nim w sposób prosty, zwykły i zwyczajny, tak jak jest. I widzę, że to działa, że faktycznie ludzie widzą to i mówią, że wow, o, to można tak zwyczajnie, tak bez nadęcia, tak bez jakiegoś takiego
skrępowania.
Więc to zadziałało i to zadziałało super. Ja się też dużo uczyłam, jak rozmawiać, jakby porozumiewać się bez przemocy, jak komunikować, jak mówić do ludzi, żeby oni słuchali, jak mówić, żeby nikogo, jak mówić do ludzi, żeby ich nie wkurzać. Oczywiście na pewno wkurzam wiele osób, bo to nie jest nieuniknione, tak jak jesteś w internecie. Nieważne, co mówisz, i tak kogoś wkurzysz.
No pewnie trochę tak.
Ale no, staram się jak najmniej wkurzać ludzi, bo jak powkurzam ludzi i oni sobie pójdą ode mnie, no to co zdziałam?
Nie nauczę
niczego, nie? A też, no i też dla mnie jest bardzo ważne, żeby być jakby osobą żywą, mną i mówić z takiego poziomu na równi. Ja nie jestem wyżej od tych osób.
Tak.
Jakby ja mam oczywiście jakąś tam wiedzę, jestem wykształcona, porobiłam szkolenia i tak dalej, ale jakby jestem na równi. Oni mnie znają też trochę prywatnie. Tak. Ja mówię o swoich doświadczeniach, zawsze wychodzę ze swoich doświadczeń, więc się czują swobodnie. Mam nadzieję, że się czują po prostu swobodnie ze mną, jakby rozmawiali trochę z koleżanką, co jest super, tak? Bo łatwiej się tak komunikować, niż tak stojąc po prostu, ja wam powiem prawdę objawioną. Szczególnie, że w seksie jest bardzo mało prawd objawionych, każdy ma swoją i super.
No i trzeba dodać, że ty idziesz jak burza na tym Instagramie, bo już ponad 160 tysięcy followersów w bardzo krótkim czasie, jeszcze rok i z pół bańki tam trzaśnie. Czyli w tym języku jest metoda.
Jest metoda, mam nadzieję. Chociaż zaskoczyło mnie trochę to wszystko, bo powiem szczerze, że to tak szybko poszło. Ale super, jakby ja jestem dumna z tego, co tam zbudowałam, dumna jestem z tej społeczności, dumna jestem z tego zaangażowania, jakby bez tych moich ludzi, którzy tam są, nie byłoby mnie, więc nie byłoby mnie tutaj pewnie i nie mogłabym powiedzieć kolejnym osobom trochę o tym seksie, więc bardzo się cieszę, że to poszło fajnie.
Link do profilu Kasi oczywiście będzie w opisie pod filmem, także klik, klik, klik i go.
No cieszę się z tego Instagrama, cieszę się, że to wyszło, cieszę się, że mój sposób podziała, a mój sposób to jest wiesz, jakby miej wiedzę, jakby mów o tym, o czym wiesz, jakby nie udawaj ekspertki tam, gdzie nie masz wiedzy, bo ja nie udaję na przykład ekspertki w jakichś sprawach lekarskich i medycznych, bo nie jestem, nie, coś tam wiem, ale jakby zawsze odsyłam do lekarza, lekarki, więc mów o tym, co wiesz i bądź tym autentyczna, bądź tym szczera i faktycznie mów to, co ludziom jest potrzebne. Jakby ja na przykład bardzo wiele tematów na początku nie poruszałam, bo sobie myślałam tak, kto tego będzie słuchał, a to wszyscy już wiedzą. A potem się okazało, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie? Że wcale tak nie jest, że wcale nie wiedzą, że potrzebują tej wiedzy ciągle. Więc ja zaczęłam mówić to, czego ludzie potrzebowali, a nie tego, co ja myślałam, że oni potrzebują. Ja się bardzo często pytam ludzi, o czym chcecie, czego chcecie, powiedzcie mi, ja wam powiem to, co wy potrzebujecie, a nie to, co ja myślę, że ludzie powinni wiedzieć, nie? Bo wcale jakby nie gram takiej osoby, która z góry wie, co innym potrzeba, bo nie wiem.
Kolejna ważna kwestia, zgoda. Niektórzy ludzie nie widzą, w którym momencie przekraczają czyjąś granicę. Więc bardzo proszę, wytłumacz moim widzom, jak ta zgoda powinna wyglądać, żeby druga strona nie miała wątpliwości i kiedy trzeba uznać, że tej zgody jednak nie było.
Zgoda na seks jest obowiązkowym elementem każdego seksu. To nie jest jakieś dopełnienie, ja może zapytam, może nie, tylko zgoda jest pierwsza i podstawowa i dopiero potem się może zadziać wszystko inne. No i z tą zgodą, no to jest tak, że już oczywiście jest, no teraz to będziemy umowy spisywać przed seksem, tak? To ja dostaję takie wiadomości, no teraz to tylko umowy, bo jak? No, jakby nieprawda. Ze zgodą na seks mają problem osoby, które tej zgody, nie wiem, nie chcą uzyskiwać najwidoczniej, bo jeżeli chcesz, jeżeli zależy ci na bezpieczeństwie i przyjemności twojego partnera, partnerki, to będziesz o tą zgodę pytał, bo ci zależy na tym, żeby ta osoba było jej dobrze, było jej przyjemnie. I zgoda na seks musi być jasna, musi być świadoma, musi być wyrażona entuzjastycznie i musi być wyrażona po prostu jasno. Czyli nie może być, że może to nie jest zgoda. Później to nie jest zgoda. Jeżeli później, no to później, a nie teraz. Ale to nie jest zgoda. Nie wiem, może tak, może nie, to nie jest zgoda. Zgoda ma być jasna, to ma być entuzjastyczne. Tak, chcę z tobą uprawiać seks. W ogóle po co uprawiać seks z ludźmi, którzy nie chcą z nami uprawiać seksu? Jakby w jaki sposób to może być fajne i ciekawe? Więc nam powinno zależeć na tym, żeby tą entuzjastyczną zgodę na ten seks dostać. Można ją wyrazić po prostu słownie, można ją wyrażać gestami, mimiką, mową ciała, ale to musi być pewne. To musi być pewne, my musimy widzieć, że ta osoba reaguje na nasze to, co my robimy, udziela się, chce, jest chętna. Jeżeli widzimy, że coś się dzieje, jeżeli widzimy, że osoba nagle się zablokowała albo jakby znieruchomiała, no to pytamy, ej, wszystko jest w porządku, dobrze ci jest, jakby robię to dobrze, jest fajnie, przecież to jest super, przecież to jest seksowne, zgoda jest seksowna. Zgoda na seks jest jedną z najbardziej seksownych rzeczy w moim mniemaniu, dlatego że pokazuje, że tej osobie drugiej zależy, że ona chce, żeby ci było dobrze, żeby chce, żeby ci było bezpiecznie, chce twojej radości w tym seksie, więc po prostu pyta o to, więc jakby co może być bardziej seksownego niż to, żeby drugiej osobie było fajnie. I naprawdę to wcale nie jest takie trudne i żeby o tą zgodę zapytać, bo przecież to nie robimy tej umowy, nie spisujemy umowy, tylko po prostu pytamy drugiej osoby, a słuchaj, a jak tutaj zrobię tak, to co to pomyśli, co, jakby spodobałoby ci się to? I to jest takie właśnie, można grać tym, tak? Można właśnie zapytać, a tutaj dobrze jest ci i usłyszeć to od tej drugiej osoby, tak, jest mi dobrze, jest mi super, no przecież no to jest podniecające, to jest fajne, żeby usłyszeć od tej osoby, że to, co robimy, jej sprawia przyjemność, jest fajne i jest dobre. Więc kurczę, no jakby zgoda jest super, zgoda jest nie tylko, ale jest przede wszystkim obowiązkowa, ale oprócz tego, że jest obowiązkowa, to jest po prostu super i po prostu jakby dobrze może wpływać na nasze życie seksualne, jak zaczniemy po prostu mówić na głos o tym wszystkim.
Ja się wzruszyłam, nie wiem czy widziałaś, bo ja miałam łzy w oczach, dlatego że jestem sama zaskoczona tym, ale ty jesteś tak zaangażowana w to i ty jesteś cała sobą w tym temacie, że to mnie absolutnie zachwyca.
Dziękuję.
Naprawdę jesteś wspaniała i bardzo dziękuję ci, że do mnie przyszłaś i o tym wszystkim opowiedziałaś. To jest mega ważne. Ucz nas, edukuj nas, otwieraj nam oczy, umysły, serca.
Ile będę miała siły, tyle będę.
Rób to.
Będę robić.
Dziękuję.
Dziękuję ci bardzo za zaproszenie. Dziękuję.
Wzruszona, ja żegnam się z wami, pa. I się zrymowało.